Miałem nadzieję, że jeszcze zdążę tutaj wejść, zanim usiądziecie, ale nie zdążyłem. Więc pochylcie proszę jeszcze wasze głowy i zwróćmy się w krótkiej modlitwie do naszego Pana. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twą wielką miłość do nas. Dziękujemy, że powołałeś nas, abyśmy byli częścią Twojego ciała, Kościoła, który nabyłeś swoją własną krwią. Dziękujemy Ci, że zbawiłeś nas w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu. I chcesz, abyśmy uczyli się, jak żyć, jak postępować. I dałeś nam swe słowo, dałeś nam swego ducha. Wielbimy Cię, Panie, że nie zostawiłeś nas sierotami, ale jesteś obecny w Twoim Kościele. Jesteś Jego fundamentem, jesteś Jego głową, jesteś naszym arcykapłanem, jesteś naszym nauczycielem. Mów do nas, prosimy. Daj nam łaskę wejrzeć w cudowność Twego Słowa. Otwórz nasze oczy, prosimy. I objawiaj nam siebie. Amen. Amen. 29 lat temu, w sierpniu minie 29 lat, kiedy jako 18-letni chłopak oddałem swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. I jak pewnie wielu też z was, wchodząc do kościoła, myślałem, że znalazłem się wśród aniołów. Idealnych, wspaniałych, na których patrzyłem. I wszyscy byli tacy cudowni, wszyscy byli tacy kochani, wszyscy byli tacy doskonali. Ale 29 lat w kościele, z czego ponad 20 już powiedzmy w czymś, co nazywamy służbą, w czymś, co nazywamy pracą na pełen etat, chociaż to nie jest mój etat, ja się utrzymuję z innej pracy, ale jestem, powiedzmy, duchownym kościoła od ponad 20 lat. Uczę się, że fundament położony jest zdrowy, stoi mocny, niezachwiany. Głowa jest zdrowa, ale ciało wymaga wciąż pracy Bożej. Ta jakość Kościoła, moc Kościoła w wielkiej mierze zależy od tego, jacy są członkowie Kościoła, jaki jest każdy z nas. Pan Jezus buduje swój Kościół, obiecuje, że bramy piekielne go nie przemogą. Ale niestety, patrząc na historię Kościoła, przyglądając się temu, co też dzisiaj dzieje się w wielu kościołach, widzimy, że ten element ludzki jest elementem, który wpływa na jakość, na moc lub słabość Kościoła. I chciałbym dzisiaj, abyśmy skupili się na pewnym aspekcie tego właśnie elementu ludzkiego, jeśli tak mogę powiedzieć. Chociaż oczywiście jest to w życiu wierzących zmieszane z tym elementem Bożym. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na pewną postawę w Kościele. I to, co będę mówił, może w jakiejś mierze wyda wam się dotyczy pewnych aspektów funkcjonowania Kościoła, struktury Kościoła, ale tak naprawdę to dotyczy każdego z nas, dotyczy ciebie i mnie. I słuchając tego słowa, patrzmy w nasze własne serca, gdzie my stoimy w świetle tych słów Pana Jezusa, które będziemy rozważać. Przeczytamy na początek dwa dłuższe fragmenty z Ewangelii. Pierwszy z Ewangelii Mateusza, 20 rozdziału. I w tych fragmentach zwróćmy uwagę na dwie sprawy. Zwróćmy uwagę na to, o czym mówi Pan Jezus. Na co kładzie akcent Pan Jezus. I na to, o czym rozmawiają Jego uczniowie. Wokół czego ich serca krążą, czym oni się przejmują, o co im chodzi. Zobaczmy, czytając te dwa fragmenty. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, przeczytajmy wiersze od 17 do 28. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Wtedy, kiedy Pan Jezus mówił o swojej śmierci, kiedy mówił o swoim cierpieniu, o swoim zmartwychwstaniu, wtedy właśnie przystąpiła do Niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi. Złożyła Mu pokłon i prosiła Go o coś. A On jej rzekł: czego chcesz? Rzecze Mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy Twojej w królestwie Twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią Mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. A Jezus przywoławszy ich rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I drugi fragment z Ewangelii Łukasza, 22 rozdziału, i przeczytamy wiersze od 14 do 27. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 14 wiersza. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Jestem za daleko czy za blisko? Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmłodszy. U nas jest najmniejszy przetłumaczony, ale dosłownie to jest słowo najmłodszy. Za chwilkę o tym więcej powiemy. A ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. W obu tych sytuacjach Pan Jezus przygotowywuje swoich naśladowców na to, co ma na Niego przyjść. Zapowiada zdradę jednego z uczniów. Zapowiada swą mękę, odrzucenie, haniebną śmierć. Jego uczniowie jednak wydają się nie rozumieć czy nie słyszeć tego, co On do nich mówi, gdyż ich myśli krążą wokół przyszłej chwały, a nie zapowiadanej hańby. Jakby nie słysząc Jego słów i nie wyczuwając ogarniającego go lęku, dają się ponieść swym ambicjom, by zajmować najwyższe stanowiska, sprawować kierowniczą funkcję, być obdarzonymi władzą i honorami, cieszyć się uznaniem i poważaniem innych. Wdają się w kłótnie, w spór o to, kto z nich jest największy, najważniejszy, najbardziej znaczący. Ich pragnienie dominacji stoi w rażącym kontraście wobec poniżenia, które ma przyjść na ich Pana. W ich słowach, reakcjach, zachowaniu Pan Jezus rozpoznaje ducha tego świata, przyziemne, zmysłowe koncepcje organizacji, zarządzania i kierowania ziemskimi instytucjami. Królestwo Boże jednak nie jest z tego świata i nie jest ani zorganizowane, ani zarządzane według ludzkich koncepcji. Pan Jezus kategorycznie sprzeciwia się wnoszeniu ludzkich idei władzy do Kościoła. Nie tak ma być między wami. Nie jak. Co jest niewłaściwego w wszechobecnej na ziemi piramidalnej strukturze władzy? Pan Jezus zwraca uwagę na trzy elementy. Po pierwsze, mówi: książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi. Biblia Tysiąclecia oddaje to: władcy narodów uciskają je. Użyte w oryginale wyrażenie oznacza absolutne panowanie, podbijanie w niewolę, kontrolę. Po drugie, Pan Jezus mówi: ich możni rządzą nimi samowolnie. Biblia Tysiąclecia mówi: wielcy dają im odczuć swoją władzę. A to wyrażenie w oryginale opisuje dominację nad podwładnymi, zajmowanie pozycji i posiadanie środków do narzucania innym swojej woli i wymuszania posłuszeństwa podległych ich władzy. Po trzecie, Pan Jezus mówi: władcy ich nazywani są dobroczyńcami. Biblia Brzeska mówi tak: a którzy nad nimi moc mają, zowią się dobrodziejami. Albo Biblia Tysiąclecia: władcy przybierają miano dobroczyńców. Tyrani nie lubią, gdy ich samowola i samolubstwo jest obnażane, czy też kiedy okazuje się litość i współczucie pokrzywdzonym i obciążonym ich bezwzględnymi wyrokami. Natomiast lubują się w pochlebnych określeniach, w tytułach, że są dobroczyńcami. Lubują się, kiedy ludzie chwalą ich za to, jaką ważną funkcję sprawują i jak dużo dobrego robią, jak są potrzebni i jak bez nich to wszystko by się zawaliło. Łaskawie uśmiechają się, kiedy są nazywani dobroczyńcami, filantropami, opiekunami, ojcami Kościoła, niewolnikami wiernymi. Bardzo lubią takie różne tytuły i nazwy, jak Mao Tse-tung i Stalin uśmiechali się, kiedy im kadzili. Pan Jezus przestrzega swoich uczniów przed myśleniem o Bożym Królestwie w kategoriach takiego systemu, w którym wysoko postawieni administratorzy rządzą, panują, panoszą się, kontrolują, narzucają innym swoją wolę, zmuszają ich do lojalnego posłuszeństwa, pochlebstw i płaszczenia się przed nimi. Takie struktury i układy nie mogą być tolerowane w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus dobitnie mówi: nie tak ma być między wami. A więc jak? Kto jest największy wśród was? Niech będzie jako najmłodszy. Ten, który przewodzi, niech będzie jako sługa, służący. Tak ma być między nami. To jest totalne odwrócenie ziemskiego porządku, zburzenie znanych nam i uznawanych za oczywiste zasad funkcjonowania wszelkich organizmów. Pan Jezus powołał do istnienia Kościół, który nie jest ziemską korporacją ze szczeblami władzy, ale żywym organizmem, jego ciałem, w którym wszystkie organy i części funkcjonują we wzajemnej zależności pod bezpośrednią, podkreślam, bezpośrednią kontrolą głowy, którą jest papież. Nie. Prezbiter naczelny. Nie. Pan Jezus Chrystus jest jedna głowa Kościoła i jest nią Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus sprowadza rolę przywództwa do uniżonej służby, a wielkość w Królestwie Bożym jest uzależniona od zajęcia ostatniego miejsca. Dosłownie w tym wyrażeniu niech będzie jako najmniejszy znajduje się słowo najmłodszy. Kto jest najmłodszy wśród was, kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmłodszy. W czasach Pana Jezusa w Izraelu, jeśli w domu nie było służących czy niewolników, ich rolę pełnił najmłodszy członek rodziny. Nie tak jak dzisiaj w wielu naszych domach. Mama przygotowuje wszystko do stołu. Rodzinka siada. Mama, podaj to. Mama, keczupu nie ma. Mama, gdzie masło? Mama. I wszyscy siedzą. Mama chodzi, biega i podaje. W tamtych czasach było mały, gdzie ketchup? Mały, gdzie mleko? Mały. Najmłodszy biegał, wszystko przynosił, podawał. I Pan Jezus mówi, kto chce być między wami wielki, niech będzie jak najmłodszy. Na posyłki. Podaj, przynieś, zrób. Chcesz być wielki? No to wiesz, co masz robić. Taka służebna postawa gotowości służyć innym, podać innym, pomóc innym, charakteryzuje prawdziwych przywódców Kościoła i wszystkich, którym zależy na uznaniu w Bożych oczach. Aby to zilustrować, Pan Jezus stawia siebie samego za wzór. Jako chrześcijanie możemy uczyć się od wielu mężów wiary i znaleźć przykłady do naśladowania w życiu wielu ludzi. Jednak naszym najwyższym i najdoskonalszym wzorem jest sam Pan Jezus. Głosimy Jego odkupieńczą ofiarę i cudowne zbawienie w Jego krwi, ale nie możemy zapomnieć o Jego przykładzie posłuszeństwa Bogu i Jego licznych wezwaniach, by Go naśladować. On nie tylko objawił się, by zdjąć z nas winę grzechu, za co jesteśmy Mu dozgonnie wdzięczni, i nie tylko dozgonnie, ale po wieczność. Ale przyszedł także, żeby wyzwolić nas z mocy grzechu, abyśmy nowe życie prowadzili, naśladując Go. On nie tylko przynosi nam przebaczenie, ale także uświęcenie i przemianę na Jego obraz i podobieństwo. We wszystkim, co robimy, musimy zadawać sobie to proste pytanie. Co Pan Jezus uczyniłby w takiej sytuacji? I nie tylko zadawać sobie to pytanie, ale w oparciu o Boże Słowo i działanie Ducha Świętego w naszych sercach usłyszeć, zrozumieć i czynić to samo, co uważamy, że Pan Jezus uczyniłby w takiej czy w innej sytuacji. Zło, do jakiego Pan Jezus odniósł się w tych powyższych słowach, na szczęście, jak wiele innych rzeczy, umarło wraz ze śmiercią apostołów. Wiecie, że wiele rzeczy ze Słowa Bożego, kiedy apostołowie umarli, te rzeczy też odeszły i umarły. Ta ambicja, ta pycha, by rządzić, by siebie stawiać za pierwszych, kiedy apostołowie umarli, to umarło to też. I całe następne pokolenia, wszystkie już miały tą postawę sług i miały tą postawę, by szukać, gdzie, jak, komu pomóc. To po prostu odeszło wraz ze śmiercią apostołów, tak? Nie. Zło, do jakiego Pan Jezus się odniósł, było i niestety nadal jest powszechne w Jego Kościele. By górować nad innymi, wydawać polecenia, kontrolować, tak aby inni nam służyli i nas darzyli szacunkiem i z nami się liczyli, otaczali nas należną nam czcią, szczególnie jeśli zajmujemy jakąś pozycję. Uczniowie Jezusa, widzimy, kłócili się ze sobą. Czasami pewnie tam gdzieś po drodze szli i Pan Jezus mówi, o czym to po drodze rozmawialiście? Ano, o tym, kto z nich jest największy. O tym rozmawiali. I tutaj widzimy, Pan Jezus mówi, czeka mnie śmierć, czeka mnie cierpienie, czeka mnie krzyż. A oni co? A kto z nas będzie największy? Kto z nas pierwszy? Ludzie. Myślę sobie, ile takich sytuacji w naszych zborach. Tutaj głosimy Chrystusa, chwalimy Pana Jezusa, mówimy o Jego wielkości, Jego wspaniałości, Jego łasce. My się wypienamy piersi. Kto z nas tu najważniejszy? No? To nie umarło niestety z apostołami. To nadal jest obecne. Te ludzkie chęci bycia ważnym, bycia docenianym, bycia kimś i kontrolowania innych, mówienia innym, jak mają robić, jak nie mają robić. I nie mówię, że teraz nie mamy nikomu nic mówić, nie powiem, co Biblia mówi, to nie o to chodzi. Chodzi o to stawianie siebie w miejscu, w którym czynimy się panami nad innymi, zamiast im służyć. Uczniowie Jezusa, widać, mieli z tym problem i obawiam się, że nadal mają. Podczas ostatniej wieczerzy, jaką mieli spożyć ze swoim mistrzem, żaden z uczniów nie wpadł na pomysł, by umyć nogi pozostałym, co w tamtym czasie było czymś, co powinno było być przy takiej uroczystej okazji zrobione. Ale nie było sługi, nie było kogoś, kto tam by stał, taki zatrudniony sługa, który by to zrobił, bo normalnie w różnych domach mieli takiego sługę najniższego od takiej roboty, który mył ludziom nogi. Więc co? Uczniowie wygodnie rozłożyli się wokół stołu z brudnymi nogami. Wyobrażacie sobie taką wieczerzę, że taki leży Piotr ze swoimi nogami niemytymi i Jan i Tomasz leżą wokół stołu z tymi nogami, mają jeść. Pan Jezus bez żadnej sugestii wstaje od stołu, przepasuje się, nalewa wody do misy i po kolei myje ich brudne nogi. Nie czekał, aż zostanie obsłużony, ale sam zajął się usługiwaniem innych. I tym czynem zaprezentował postawę prawdziwej wielkości w Jego Królestwie. Popatrzył na swoich uczniów i mówi: nazywacie mnie Panem. I rzeczywiście Nim jestem. Ale jestem między wami jak sługa, jak najniższy sługa. I czy to był pierwszy i jedyny raz, kiedy Pan Jezus zajął miejsce uniżonego sługi na oczach swoich naśladowców? Czyż całe jego życie nie było nacechowane uniżoną służbą innym? Czy kiedykolwiek wywierał na kimś presję, aby zmusić go do poddaństwa? Czy kiedykolwiek szukał własnej wygody czy prestiżu, wykorzystując innych do tego celu? Czyż w całym jego życiu i wszelkiej służbie nie oglądamy jego cichego i pokornego serca? Gdzie znajdowało się źródło, z którego płynęła ta uniżona służba Zbawiciela? W Ewangelii Jana w 13 rozdziale w pierwszym wierszu czytamy, że przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. I później, rozmawiając ze swoimi uczniami, mówi: oto daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. I po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I wiecie, że wielokrotnie jesteśmy wzywani do miłości. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale mówi: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. To miłość była tym źródłem w sercu Jezusa, które sprawiało, że nieustannie służył i służył, bo kochał. Największą radością każdego rozkochanego serca jest czynienie dobra umiłowanej osobie. Żaden trud nie jest zbyt wielki, aby się go podjąć, i żadna posługa nie jest zbyt niska czy upokarzająca, jeśli kochamy. Tylko dumne, samolubne serce będzie się wzdrygać przed uniżeniem i będzie szukać wymówek przed służbą. Popatrzmy na matkę, która opiekuje się swym niemowlęciem. Nie baczy na swoje zmęczenie i samopoczucie. W nocy wstaje, karmi, przebiera. Popatrzmy na kochającą żonę, która opiekuje się chorym mężem. Godzinami siedzi przy jego łóżku. Wszelkimi sposobami stara się ulżyć jego cierpieniu. Miłość. Prawdziwa miłość nie potrafi być bierna, ale ciągle daje, ciągle służy, ciągle szuka nowych sposobów, by się przejawić w praktyczny sposób. To miłość sprowadziła Pana Jezusa na tę ziemię, by służyć upadłym, zepsutym, skalanym grzechem nędznikom, których On ukochał, martwych w swych grzechach i upadkach. On nie tylko był gotów umyć brudne nogi wodą, ale obmyć skażone dusze swoją własną krwią, przelaną w męczeńskim cierpieniu. Jeśli Jego miłość wypełnia nasze serca, to będziemy, tak jak On, pragnąć zajmować najniższe miejsca i z ochotą pełnić rolę uniżonych sług, uważając innych za wyższych od siebie i ciesząc się, kiedy będziemy mogli zrobić dla nich coś dobrego. Chętnie zamieciemy podłogę, zmyjemy naczynia, ustawimy krzesła, ugotujemy obiad, pozmywamy po posiłku, odwiedzimy chorego, napiszemy list do więzienia, przywitamy się z nieznajomym, który pojawił się pierwszy raz w zborze, pocieszymy strapionego, wspomożemy potrzebującego. Żadna praca nie będzie zbyt hańbiąca i żaden trud zbyt wielki, jeśli nasze serca będą pełne miłości do ludzi. David Brainerd, misjonarz pracujący wśród Indian, pewnego dnia leżał na posłaniu w swej chacie i uczył małego Indianina abecadła. Ktoś, kto przyjechał do niego z wizytą, zdziwiony, zapytał: czy to ty jesteś David Brainerd? Dlaczego poświęcasz czas, by uczyć tego małego prytka liter? Wtedy chory misjonarz tak mu odpowiedział: modliłem się i obiecałem Bogu, że jak długo żyję, będę użyteczny. Teraz jestem za słaby, by głosić kazania i nie mam sił, by podjąć inne zajęcie. Ale mogę jeszcze nauczyć tego małego dziecka alfabetu. I póki nie umrę, będę jakoś służył mojemu Panu. Bierzmy przykład z takich ludzi. Jeśli nie możesz nauczać tysięcy, ucz jednego albo dwóch, ale nie bądź bezużyteczny. Nie marnuj swojego życia, czasu, możliwości, talentów, by dogadzać sobie i szukać tego, żeby inni wokół ciebie biegali. To nie jest wielkość, to jest małość. Nie miej o sobie zbyt wielkiego mniemania, ale uważaj innych za ważniejszych, za wyższych od siebie. Na wsi, gdzie mieszkam, w okresie jesiennych czy wiosennych opadów, kiedy wszędzie pełno błota, wycieraczka, która leży przed domem, jest niezwykle użyteczna i usłużna. Wszyscy wycierają o nią zabłocone buty. Tupią, szorują brudnymi podeszwami, a ona nigdy się nie skarży. Nigdy nie narzeka. Tylko potulnie leży przed drzwiami. Dlaczego? Może powiecie, dlatego, że nie ma głosu. Ale ja myślę, że dlatego, że właśnie po to została tam położona i z ochotą pełni wyznaczoną jej rolę. Gdyby pewnego dnia przyszło jej do głowy, chociaż nie ma głowy, ale gdyby w jakiś sposób tam w niej te myśli się tam zrodziły i zgotowały i zachciałaby być kierownicą w moim samochodzie, to nie byłoby z niej żadnego pożytku z takiej metalowej wycieraczki. Albo gdyby nawet chciała być taczką do drzewa, to też miałbym z tym kłopot, żeby jej użyć do tego. Ale jeśli będzie grzecznie leżeć przed drzwiami, to jej wartość w słodne dni jest nieoceniona. Jakże często szukamy rzeczy zbyt wielkich dla siebie. Czy jesteśmy gotowi zająć przeznaczone nam miejsca, choćby najniższe? Ale jeśli to jest to, do czego Bóg nas uczynił, to nie pchajmy się tam, gdzie po prostu będziemy piątym kołem u wozu, gdzie będziemy przeszkadzać i gdzie będziemy uniemożliwiać realizację jakichś zadań. Czy jesteśmy gotowi zająć przeznaczone nam miejsca, choćby najniższe? Czy jesteśmy zbyt ważni, zbyt nadęci, by uniżyć się do czyichś brudnych nóg? Jezus nie uważał tego za zbyt niskie zajęcie, za zbyt niskie zadanie dla siebie, chociaż wiedział, kim jest i jaka cześć jest mu należna. Czy naprawdę naśladujemy naszego Pana i Mistrza, czy tylko Go podziwiamy i pięknie o Nim mówimy? Myślę, że w dzisiejszym chrześcijaństwie mylimy podziw dla Jezusa z naśladowaniem Jezusa. Mylimy podniesienie ręki, uronienie paru łez, podpisanie kartki z naśladowaniem Jezusa, uczeniem się od Niego, wstępowaniem w Jego ślady. Pismo Święte używa tych różnych sformułowań, aby pokazać nam, o co Jemu chodzi. On nie jest zainteresowany ludźmi, którzy Go podziwiają. Było wielu takich, tłumy były, które Go podziwiały. Ale Jezus szukał tych, którzy będą Go naśladować. Którzy są gotowi zaprzeć się samych siebie. Wyprzeć się swoich ambicji, swoich planów, swojej własnej wielkości, swojej pychy i dumy i egoizmu. I codziennie to czynić. Codziennie to czynić. Nie raz gdzieś tam kiedyś na nabożeństwie pokutnym. Ale każdego dnia brać na siebie krzyż. Każdego dnia umierać dla siebie, jeśli On jest naszym Panem. Jeśli wstępujemy w Jego ślady. Jeśli prawdziwie Go naśladujemy. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy mówią: Kościół niewiele mi daje. Czy nie powinniśmy raczej pytać, a co ja zrobiłem dla Kościoła? Ile dobrego uczyniłem dla braci i sióstr? Nasza obecność w Kościele nie powinna być uzależniona od tego, ile możemy z niego wziąć. ale ile w Niego wkładamy. Ile czasu, energii inwestujemy w życie innych ludzi. Jakże dziwaczny jest samolubny, skoncentrowany na sobie Kościół, pełen oczekujących na służbę władców i zarządców. To nie jest żaden Kościół, tylko żałosna karykatura. Chrześcijaństwo to nie branie jak najwięcej dla siebie, ale ochotne dawanie i dzielenie się wynikające z miłości i głębokiego przekonania, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Jeśli naprawdę chcemy służyć, pole do pracy jest ogromne. Ja nieraz słyszę ludzi, którzy mówią, no ale bracie, co ja mam robić? No, czym ja się mam zająć? Tak się rozglądają. Nie ma co dla nich do roboty. Ludzie. Nie trzeba jechać do Afryki, żeby spotkać potrzebujących. Oni są wszędzie. W naszym własnym domu. W pracy, w szkole, w sąsiedztwie. Chrześcijanin od rana do nocy ma co robić. Jeśli tylko chce naśladować Jezusa. Jeśli tylko ma w sercu miłość, a nie swoje własne interesy i swoje własne ego i swoje własne plany i swoje własne i ja, i mi, i dla mnie. Tu jest problem. Wielu ludzi przyszło do kościoła, podniosło rękę, uroniło parę łez, podpisało karteczkę, ale nigdy nie zaparli się samych siebie. I chcą iść za Jezusem, a Jezus do nich się odwraca i mówi, jeśli nie jesteś gotów zaprzeć się samego siebie i brać krzyża, nie jesteś mnie godzien. Pan Jezus nie cieszy się z każdego, kto przybiega do Niego i mówi, co mam czynić, aby być zbawiony, jak ten młodzieniec, który do Niego przybiegł. To my się cieszymy. O, to my chodzimy cali, wow, naelektryzowani, ktoś się zainteresował, ktoś chce słuchać, ktoś jest... Ale Jezus odprawia takich z kwitkiem. Wielu takich odprawia z kwitkiem. Jezus szuka tych, którzy są gotowi, oczywiście nie polegając na sobie, na własnej sprawiedliwości, na własnej sile, ale którzy świadomi właśnie naszego egoizmu, naszego samolubstwa, naszej chęci bycia kimś, bycia tymi, którym się posługuje. Przyjścia z tym do Niego i powiedzenie, Panie, tak jestem. Ratuj mnie, zbaw mnie, wyrwij mnie z tego samolubstwa, wyrwij mnie z tego egoizmu, z tego mojego ciągłego myślenia o sobie tylko. Ratuj mnie, Panie, zbaw mnie. Zmień moje serce kamienne na serce mięsiste. Ucz mnie naśladować Ciebie, być jak Ty. Chcę być Twoim uczniem, chcę Ciebie naśladować, chcę za Tobą iść, chcę być wielki, uniżając się, tak jak Ty to uczyniłeś, służąc, tak jak Ty służyłeś. To było i nadal jest wielkie dzieło Pana Jezusa w sercach prawdziwych Jego uczniów. Kultywowanie łagodnego, uniżonego ducha, nie pozorując miłości w pięknych słowach, ale prawdziwie służąc innym, szukając nie tylko tego, co dzisiaj i teraz, ale tak jak wcześniej słyszeliśmy, mając oczy zwrócone na zapłatę, na wieczność, na to, co jest prawdziwe i trwałe i nieprzemijające. Jeśli prawdziwie jesteśmy naśladowcami Jezusa, będziemy się ćwiczyć w tej materii. A im większe będziemy czynili postępy, tym słodsza będzie woń Jezusa w nas, pociągając innych do Niego i zachęcając do naśladowania Go. Módlmy się. i prośmy Boga o tę służebną postawę Chrystusa w nas, abyśmy byli nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym mamy świecić jak światła na świecie. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, które otwiera przed nami Twoją wspaniałość, Twoją wielkoduszność wobec nas niegodnych, którzy w żaden sposób nie zasługujemy na Twoją miłość, w żaden sposób nie jesteśmy godni, abyś przyszedł do nas, abyś zbawił nas. Wszyscyśmy zbłądzili, wszyscyśmy według Twojej sprawiedliwości zasłużyli na śmierć. Ale Ty, Panie, przyszedłeś, aby nam służyć, aby nas zbawić, aby nas ratować. I powołałeś nas, abyśmy Ciebie naśladowali, abyśmy jako Twoi uczniowie, jako Twoje dzieci wyrzekli się samych siebie. Tego wszystkiego, co jest jakże odmienne od Twojego serca, dającego, hojnego, w którym nie ma chciwości, w którym nie ma skąpstwa, ale w którym jest taka obfitość łaski, świeżej i nowej każdego dnia. Boże nasz, wołamy, byś wybaczył nam wszelkie samolubstwo, wszelki egoizm, wszelką pychę, wszelkie ambicje. To wszystko, co jest w tym świecie tak powszechne, tak kultywowane i co niestety widzimy, jest wnoszone do Twojego Kościoła. Ratuj nas z tego, Panie. Ucz nas miłować tak, jak Ty nas umiłowałeś. Wlewaj Twą miłość w nasze serca. I ucz nas miłować nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Naśladować Ciebie. Z radością służyć i uniżać się, wiedząc, że przyjdzie czas naszego wywyższenia, kiedy dzisiaj uniżymy się i zajmiemy to miejsce ostatnich sług, przyjdzie czas, że ci ostatni będą pierwszymi. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry, abyśmy spędzili chwilę w modlitwie. Zachęcam do wznoszenia głosu w modlitwie, a później jeszcze zaśpiewamy na zakończenie jedną pieśń.